nie wierzę w to, żeby ewentualne porozumienie rozejmowe, bo to jest chyba bardziej adekwatne określenie do tego dokumentu, kończyło roszczenia i pretensje Rosji wobec Ukrainy. W planie strategicznym Rosji nie zmienia się nic od początku. To jest właśnie esencja negocjacjonizmu. Ukraina w tym wszystkim jest tylko narzędziem do osiągania znacznie szerszych celów niż sama Ukraina. Putin nie rozmawia w dobrej wierze. Putin kłamie w złej wierze, a nie prowadzi pertraktacje, które mają do czegoś sensownego prowadzić. Musimy mieć świadomość tego, że Rosjanie prowadzą wojnę przeciwko Ukrainie bez powszechnej mobilizacji. Czyli ciągle jest to wojna kontraktowa, wojna, która wynika z pewnej umowy społecznej, ekonomicznej pomiędzy Putinem a tymi, którzy decydują się być mięsem do maszynki wkładanym. To takie przetrwanie zimy, utrzymanie frontu, niedopuszczenie do tego, że ten front pęka w jakiś niekontrolowany sposób, no to wszystko powoduje, że Zełenski czuje się mocny, też nie zamierza ustępować, nie zamierza oddawać Donbasu bez walki, co też jest założeniem w zasadzie racjonalnym, słusznym i korzystnym z punktu widzenia bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. To jest też ważne w myśleniu o bezpieczeństwie polskim, żeby nie wpaść znowu w taki szantaż dotyczący bezpieczeństwa, który Kijów stosuje od lat. W sensie rozumiejąc, że Polska i wschodnia flanka jest na przymusie pewnym związanym z Ukrainą, próbuje uzyskiwać coś dla siebie, no właśnie grając tą kartą bezpieczeństwa.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów, diety K. Jak KFD literki mają swoje znaczenie, a kod rabatowy to historia realna. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Wszystkie szczegóły o wiosennym rabacie, który pozwoli wam zmienić życie z Pomelo, znajdziecie w opisie pod tym filmem. I podziękowania dla naszego partnera technologicznego, czyli Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple. Kod rabatowy dla naszych widzów to HR100. 100 zł rabatu. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie pod tym filmem. Dziękuję za wszystkie suby, lajki i komentarze. No i oczywiście za wsparcie. Dzięki Państwa wsparciu na Patronite, na YouTubie, dzięki naszym patronom możemy zachować niezależność i przetrwać na trudnym rynku, na którym musimy, drodzy Państwo, musielibyśmy, gdyby nie Wasze wsparcie, przejmować się algorytmami i innymi problemami, z którymi borykają się niezależne media, a my nie musimy, bo mamy Was. I dziękuję też za wszystkie cegiełki, czyli donaty na live'ach, które mamy o 12. A teraz już przechodzimy do rozmowy. Miło mi bardzo, że przyjąłeś zaproszenie do historii realnej. Rozpoczynamy tydzień, drodzy Państwo, z Zbigniewem Parafianowiczem, jednym z ulubionych gości publiczności historii realnej, i proponuję zacząć od wielkiego boom. To znaczy, drodzy Państwo, już niedługo, 26 maja, będziecie mieli wyjątkową okazję spotkać się ze Zbyszkiem i ze mną w kinie Wisła w Warszawie na wielkiej premierze twojej nowej książki.
Tak, serdecznie zapraszam. Będzie mi bardzo miło zobaczyć się z Państwem, porozmawiać, poplotkować, podzielić się opiniami, także bardzo serdecznie zapraszam.
No właśnie, zdradzę Państwu tak, wszystkie szczegóły. Spotykamy się o godzinie 20 we wtorek, 26 maja. Wstęp jest wolny, więc przychodźcie, bierzcie znajomych, rodzinę, dzieciaki, wszystkich, salę mamy dużą, wszyscy się pomieszczą. Książka to jest Kłopot z Zełenskim i teraz uwaga, fajne jest to, że spotkanie będzie 10 dni przed oficjalną premierą i Zbyszek podpisze wszystkie egzemplarze.
Tak jest. To jest taka kreatywna księgowość, nie? Tak to można określić. 10 dni przed premierą, ale my jesteśmy zwarci i gotowi. Także do dokładnie.
Więc będzie to prapremiera i teraz tak, będzie debata oczywiście, będą pytania od publiczności, będą konkursy, książkę będzie można kupić na miejscu, ale też oczywiście wygrać, rozmaite inne niespodzianki, no i rozmowy kuluarowe, zapowiada się bardzo ciekawie, kino Wisła, godzina 20-26 maja. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie, ja dodam, że książka Kłopot z Zełenskim to jest trochę taka kontynuacja twojego super bestsellera Polska na wojnie, czyli pokażesz kulisy relacji też polsko-ukraińskich.
Zgadza się. To bardziej teraz skupiona na takim, powiedzmy, aspekcie europejskim, amerykańskim, tego jak to jest widziane z różnych stolic, nie tylko z Warszawy, choć przede wszystkim jest to oczywiście książka o polskiej polityce wobec Ukrainy, o kontynuacji tego, co było po Zjednoczonej Prawicy, o tym, z czym premier Donald Tusk wszedł w relacje z Ukraińcami, jaki był finał prezydentury Andrzeja Dudy w tych relacjach i jak zaczął te relacje na nowo budować prezydent Karol Nawrocki. Także to wszystko w tej książce jest. Widzę, że nawet przed jej przeczytaniem częściowo budzi ona już kontrowersje wśród czytelników, trudno powiedzieć, czy czytelników, bo mówię, tak, to nie jest jeszcze w obiegu, ale bardzo mi miło, kontrowersje zawsze są dobre, także...
No tak, no nie ma nic gorszego niż nudna książka niewzbudzająca emocji, a twoja książka pierwsza część, czyli Polska na wojnie, wielki bestseller, bardzo dużo ciekawych informacji w środku. Ja zdradzę Państwu, że dwójka przebija jedynkę, a ci, którzy nie będą mogli z jakiegoś powodu z nami być, w Warszawie, w kinie Wisła, to Zbyszek jest tak miły, że podpisze też pulę książek i już możecie je zamawiać w historierealnej.pl. Znajdziecie w opisie pod tym filmem link. Bardzo Ci dziękuję za to podpisanie dla widzów. Drodzy Państwo, przechodzimy w takim razie już do naszej rozmowy i dzisiaj mamy naprawdę wielkie wydarzenia, to znaczy Putin po raz pierwszy powiedział, że jest gotowy zakończyć wojnę, że wojna prawie jest skończona z Ukrainą, chce się spotkać z Zełenskim w państwie trzecim i podpisać porozumienie pokojowe. No więc zacznijmy od pytania otwartego, czy to naprawdę wreszcie koniec po ponad 4 latach, koniec wojny na Ukrainie?
To jest raczej kontynuacja negocjacjonizmu Putina, a nie w realne intencje podpisania porozumienia pokojowego. Tutaj też dodam tylko tyle, że nie wierzę w to, żeby ewentualne porozumienie rozejmowe, bo to jest chyba bardziej adekwatne określenie do tego dokumentu, kończyło roszczenia i pretensje Rosji wobec Ukrainy. W planie strategicznym Rosji nie zmienia się nic od początku, czyli od momentu, kiedy Rosja zaczęła na dobre nękać Ukrainę, czyli w 2004 roku, kiedy do władzy szedł prozachodni prezydent Wiktor Juszczenko, którego otruto próbowano zabić. W tamten etap to była wojna służb specjalnych, potem ona się przerodziła w wojnę separatystyczną, a na koniec wojnę na pełną skalę. Celem strategicznym jest przetrącenie kręgosłupa państwowości ukraińskiej i nawet jeżeli to porozumienie zostanie podpisane rozejmowe, to będzie ono najpewniej pauzą po prostu przed kontynuacją czy to działań wojennych, czy działań wywrotowych na Ukrainie, próby zmiany porządku politycznego w tym kraju, ale co do zasady ja w intencje dobre słowo Putina nie wierzę, to jest fikcja. Putin dobrze czyta sytuację międzynarodową, wie, że Trump ma kłopoty z Iranem, że ta wojna, która rozpoczęła się w lutym, no jest już maj, za chwilę będzie połowa maja. Wiemy teraz, że propozycja rozejmowa się załamała w rozmowach pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Putin trochę odpuszcza w presji na Amerykanów, prowadzi tą swoją grę. Doskonale wie, że Trumpowi zależy na Rosji jako takiej, jako odciągniętej od Chin, jako na Rosji jako ewentualnym przynajmniej neutralnym partnerze Stanów Zjednoczonych. Putin również obserwuje reset amerykańsko-białoruski, wyciąga z niego wnioski i to jest właśnie esencja negocjacjonizmu. Ukraina w tym wszystkim jest tylko narzędziem do osiągania znacznie szerszych celów niż sama Ukraina. W związku z tym nie wierzę po prostu w rozmowy w dobrej wierze. Putin nie rozmawia w dobrej wierze. Putin kłamie w złej wierze, a nie prowadzi pertraktacje, które mają do czegoś sensownego prowadzić.
Okej, dobrze, tylko czasami w sytuacji w polityce jest tak, że nie masz wyboru. Może to nie jest tak, że to jest zła czy dobra wola, tylko po prostu kwestia konieczności. Dzisiaj jest raport The Economist, który odbił się dużym echem, który pisze, co następuje. Po raz pierwszy od 3 lat inicjatywa w wojnie przeszła w ręce Ukrainy. I są 4 na to dowody. Po pierwsze, wiosenna ofensywa rosyjska się załamała. Po drugie, w kwietniu po raz pierwszy od samego początku tego okresu, o którym tu jest mowa, od 3 lat, więcej stracili Rosjanie ziemi, terytoriów niż zdobyli. Po trzecie, coraz głębsze są uderzenia rakietowo-dronowe ukraińskie w głąb terytorium Rosji. I po czwarte, wreszcie zaczęła Rosja odczuwać bardzo boleśnie ekonomiczne skutki tych uderzeń w swoją petrochemię i w swoje instalacje naftowe. No to może Putin nie ma wyboru po prostu.
To są bardzo ciekawe tezy, natomiast one są dość mocnym uproszczeniem, bo jeżeli wejdziemy w szczegóły, no to nie możemy mówić o wiosennej ofensywie, która się załamała, ponieważ wiosenna ofensywa się jeszcze nie rozpoczęła. Także nie można mówić o załamaniu się ofensywy, której jeszcze nie ma.
To jest będzie letnia to jest, chyba.
Tak, letnia. No to tak zwana zielonka, jak się pojawia na drzewach i łatwiej po prostu prowadzić szturmy. Tak naprawdę sytuacja na froncie od Charkowszczyzny do Zaporoża jest bardzo niejednoznaczna. To jest sytuacja wokół Kupiańska-Wozłowego, czyli tego nieczynnego węzła kolejowego, który próbują szturmować Rosjanie z racji tego, że jest tam jedyna istniejąca przeprawa, którą kontrolują Ukraińcy na rzece Oskił. Ona nie jest optymistyczna dla Ukraińców również. To oczywiście Rosjanie pakują ludzi do maszynki do mięsa. To jest jasne, ale na przykład sytuacja wokół Słowiańska również dla Ukraińców korzystna nie jest. Rosjanie powoli przesuwają się w kierunku od wschodu do Słowiańska, zagrażają od dawna drodze, która była linią zaopatrzenia tego duomiasta Słowiańsk-Kramatorsk biegnącego z Izium. Oczywiście powoli, ale jednak przesuwają się w Konstantynówce po tych ogródkach działkowych, też zostawiając tam masę trupa po drodze. Rosjanom najgorzej idzie tak naprawdę na Zaporożu, z racji tego, że tam mają największe luki po prostu kadrowe, za pomocą których nie są, i to powoduje, że nie są w stanie tej ofensywy posuwać do przodu. Natomiast ofensywy, no tak jak mówiłem, letnia ofensywa się jeszcze nie zaczęła. Są kontynuowane działania, te, które były prowadzone w okresie jesienno-zimowym. Zobaczymy, co z tego wyniknie wiosną i latem. Oczywiście Ukraińcy tutaj trzeba docenić to, jak poszukują metod bez jakby używania masowej masy ludzi, jak próbują powstrzymywać po prostu to natarcie rosyjskie za pomocą robotów, czyli dronów. To jest rzeczywiście imponujące, jak armia, która ma tak duże problemy z mobilizacją, po prostu zeruje te wojska rosyjskie posuwające się do przodu za pomocą dronów. To jest ta koncepcja nowego ministra obrony stworzenia 60-70-kilometrowej szarej strefy, która po prostu jest strefą mielenia ludzi do poziomu właśnie mięsa armatniego. To wszystko się dzieje, to wszystko są koszty, tylko też no, jakby kolejny aspekt, drugi. Doceniając jakby ten wysiłek wojskowy i tą myśl taktyczną Ukraińców, musimy mieć świadomość tego, że Rosjanie prowadzą wojnę przeciwko Ukrainie bez powszechnej mobilizacji. Czyli ciągle jest to wojna kontraktowa, wojna, która wynika z pewnej umowy społecznej, ekonomicznej pomiędzy Putinem a tymi, którzy decydują się być mięsem do maszynki wkładanym. I w związku z tym też no, niereprezentatywne jest mówienie o tej takiej powiedzmy kompletnym kolapsie rosyjskim. Z drugiej strony rzeczywiście sytuacja rosyjska ekonomiczna jest nie najlepsza, ale z trzeciej strony weźmy pod uwagę fakt blokady cieśniny Ormus i wzrostów cen surowców na rynkach światowych, które powodują, że zasoby rosyjskiego budżetu są uzupełniane. W związku z tym, że ropa w Brent, która jest pewnym tegiem, punktem odniesienia dla ustalania cen światowych, po prostu faluje, a najczęściej raczej i utrzymuje się na wysokim poziomie, po prostu korzystnym dla Rosjan. To jest kolejny element, który zaburza tą taką prostą narrację magazynu The Economist, bo też nie ma sensu podchodzić do tego bezkrytycznie i uważać tego, co pisze magazyn The Economist, za prawdy objawione. Czasami po prostu są to tezy chybione, tak jak moim zdaniem w tym przypadku. I tu nie chodzi o to, żeby stawiać taką zero-jedynkową kalkulację, że nie, Ukraińcy tak naprawdę nic tam nie wygrywają. Po prostu ten obraz jest raczej w odcieniach szarości, ten frontowo-ekonomiczny dotyczący Rosji. Idźmy dalej, jeszcze analizując tą sytuację wokół Rosji, wokół Ukrainy. Rzeczywiście Ukraińcy prowadzą dalekie uderzenia, na przykład spektakularne. Najczęściej chodzi o uderzenia spektakularne, które mają ogromne znaczenie wizerunkowe, takie w przypadku Madziara, który ostatnio uderzył daleko za linią frontu w lotnisko, na którym stały samoloty piątej generacji rosyjskie, które zostały zniszczone. I to jest oczywiście fakt i to też jest majstersztyk, jeśli chodzi o robotę wojskową. To trzeba docenić, te umiejętności, prawdopodobnie żadna armia europejska nie ma takich umiejętności w tym momencie jak ukraińska. Kolejna sprawa to są ataki na infrastrukturę naftową, na infrastrukturę petrochemiczną, rafineryjną. To wszystko się oczywiście udaje, tak jak w przypadku uderzenia w Tuapse, na przykład, co wywołało ogromne zamieszanie ekologiczne na południu Rosji. Natomiast ciągle ta skala, mimo jej spektakularności, to nie jest na scenie na tyle duże, żeby spowodować załamanie rosyjskiego przemysłu. Aczkolwiek ma to znaczenie i też nie możemy od tego abstrahować, prawda? Nie możemy również abstrahować od, jak mawia klasyk, zesrańska Putina w związku z paradą 9 maja i obniżenia rangi dyplomatycznej i zakazu nawet pojawienia się dziennikarzy zagranicznych akredytowanych w Moskwie na Placu Czerwonym. Wynika to z tego, że na kilka dni przed paradą jeden z dronów ukraińskich uderzył w blok mieszkalny 6 kilometrów od Kremla. 6 kilometrów. Udało się tym dronem przebić przez obronę powietrzną miasta. Dodatkowo Putin musiał brać pod uwagę kalkulację, że będzie miał do czynienia z czymś takim jak operacja pajęczyna, czyli że z jakichś samochodów, na przykład drony FPV, będą odpalane w Moskwie, że uda się zorganizować grupy dywersyjne, które coś takiego zrobią i go ośmieszą. W związku z tym to też jest czynnik, który ma znaczenie. Ukraińcy oczywiście też prowadzą te naloty z użyciem dronów na porty bałtyckie i naftobazy bałtyckie, ale tutaj też ten rezultat jest niejednoznaczny. I to nie tylko z powodu efektywności lub braku efektywności tych nalotów, bo tutaj to musielibyśmy zejść do głęboko analizować ten problem, ale też to zaostrza stosunki pomiędzy Ukrainą a najbardziej entuzjastycznymi państwami europejskimi wobec Ukrainy, czyli państwami bałtyckimi, bo też nie okłamujmy się, Ukraińcy po prostu intencjonalnie wlatują w przestrzeń powietrzną Estonii czy Łotwy po to, żeby łatwiej omijać obronę powietrzną rosyjską, co spotyka się już coraz częściej z jednoznacznie negatywnymi ocenami Ministerstw Obrony tych państw. Oczywiście te naloty, one też z punktu widzenia Polski są korzystne. Wyłączanie jakby kolejnego wolumenu rosyjskiej ropy z rynku jest w naszym interesie, tak to powinniśmy tam kibicować. Natomiast trudno ocenić, jak jest rezultat tych nalotów na całość gospodarki rosyjskiej. Także jakby sklejając te niuanse wszystkie, wychodzi nieco bardziej złożony obraz niż z tych kilku punktów bardzo atrakcyjnych publicystycznie, ale nie do końca chyba jednak prawdziwych z artykułów w magazynie The Economist. Także po prostu dodałbym tu kilka niuansów do tego, o czym mówimy. Mam wrażenie, że Putin idzie w negocjacjonizm nadal stosuje tą taktykę wikłania ludzi po prostu w niekończące się rozmowy. Aczkolwiek faktem jest to, że Ukraińcy rzeczywiście, Zełenski przeszedł chyba największy kryzys w tej wojnie, czyli bardzo ciężką zimę, jeśli chodzi o Ukrainę, zmasowane naloty na infrastrukturę energetyczną Ukrainy i jakby brak możliwości odpowiedzi symetrycznej ze strony ukraińskiej, bo partnerzy zachodni nie godzili się na to, żeby dostarczać pociski manewrujące, którymi można by uderzać w elektrociepłownie, na przykład w Petersburgu czy w Moskwie, tworzyć podobne szkody. Natomiast Zełenski tę zimę przetrwał i politycznie, i logistycznie. Naród ukraiński wziął na klatę bardzo trudne wyzwanie, jakim było przetrwanie mroźnej zimy po atakach rosyjskich. To jest ogromny sukces państwa ukraińskiego i dowód jednak odporności społeczeństwa ukraińskiego na trudność, jaką był brak ciepła i wody i elektryczności. To takie przetrwanie zimy, utrzymanie frontu, niedopuszczenie do tego, że ten front pęka w jakiś niekontrolowany sposób, to wszystko powoduje, że Zełenski czuje się mocny, też nie zamierza ustępować, nie zamierza oddawać Donbasu bez walki, co też jest założeniem w zasadzie racjonalnym, słusznym i korzystnym z punktu widzenia bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO, bo niby dlaczego Zełenski miałby oddać pozostałe twierdze, które są na Donbasie czy na Zaporożu. To jest absolutny bezsens. Natomiast Zełenski rzeczywiście po tej zimie, po przetrwaniu tej trudnej zimy i utrzymaniu frontu wychodzi z takim poczuciem, że duże morze, co też jest interpretowane przez publicystów magazynu Politico, jako jego postawa taka bardzo asertywna również wobec Niemców, wobec europejskich partnerów, jest tłumaczona właśnie tym, że on tę zimę przetrwał i utrzymał front, mimo tego, że Amerykanie nie są już tak bardzo zaangażowani, czy też w ogóle nie są zaangażowani w pomoc Ukrainie.
No dobrze, okej, ale mamy do czynienia z dużą zmianą tonu. No, tam podam Ci dwa przykłady. Po pierwsze, jeszcze kilka dni temu Rosjanie szydzili z Zełenskiego, że jeżeli chce się dogadać, to zapraszamy do Moskwy. No wiadomo, po co złożyć hołd i de facto kapitulować. Wczoraj prezydent Putin powiedział, że jest gotowy już się spotkać w państwie trzecim. I tutaj się pojawiają rozmaite spekulacje, czy to będzie Ankara, czy to będzie Waszyngton, czy to będzie Mińsk. No i kolejna sprawa, co wychwyciły media. Jeszcze niedawno mówił, że Zełenski i jego kamaryla to jest banda nazistów i narkomanów, a dzisiaj określił Zełenskiego mianem Mister Zełenski, Panie Zełenski, i się chętnie spotkam z przywódcą Ukrainy. No jest to jednak pewna zmiana nastawienia, chociażby w takich dwóch punktach. Może jednak coś będzie z tego pokoju, a przynajmniej rozejmu.
Ja nie wykluczam tego, że do tego spotkania w końcu dojdzie w cztery oczy i to rzeczywiście w takim miejscu jak Ankara. To jest, w ogóle Ukraińcy robią masę gestów pod adresem Turcji. Na przykład ostatnim takim gestem jest kwestia uregulowania statusu w takiej, powiedzmy, nawiązującej do ludności tureckiej mniejszości gagauskiej, która zamieszkuje rejon Odessy. Różne gesty, które są wykonywane w stronę ludności tatarskiej, także to wszystko ma znaczenie polityczne, także Ankara rzeczywiście tutaj wydaje się być takim miejscem, natomiast to nie jest pierwszy przypadek, w którym Putin nie wykluczał spotkania w cztery oczy z Zełenskim. Takim momentem były tygodnie po Alasce, kiedy krążyły plotki o tym, że on się z nim spotka w Budapeszcie, rządzonym jeszcze przez Fidesz i Orbana, także takie słowa już padały. Natomiast oczywiście w ramach tego negocjacjonizmu, czyli tego markowania rozmów, spotkanie w cztery oczy moim zdaniem wchodzi w grę. To też jest element, który Rosjanie mogą spróbować wykorzystać przeciwko Zełenskiemu. Oczywiście obie strony będą miały tutaj ogromne pole do popisu, jeśli chodzi o taką wojnę informacyjną i próbę kreowania takiego wizerunku, czy też percepcji tego, co się mogłoby na takim spotkaniu wydarzyć. Natomiast tak jak mówiłem, spotkanie w cztery oczy miało się odbyć w Budapeszcie. Tak samo szybko, jak ten news się pojawił, tak samo szybko umarł i zapomnieliśmy o tym, że w ogóle była taka kwestia.
No tak, tutaj oczywiście tym razem Putin stawia taki jeden warunek, to znaczy ja się spotkam w państwie trzecim, ale już nie po to, żeby negocjować, tylko żeby już podpisać gotowe porozumienie pokojowe.
I zaraz na stół wjedzie żądanie, że porozumienie pokojowe musi zawierać oddanie Donbasu w granicach administracyjnych obwodu donieckiego i ukraińskiego. I cała sprawa może wtedy się rozwalić.
No tak, tak. No to jest oczywiście absurdalne. Moim zdaniem powinno się to po prostu być tak rozwiązane tam, gdzie stoją żołnierze, tam linia demarkacyjna. To, co zdobyli, no to wiadomo. A to, co nie, no to nie. Ale zobaczymy oczywiście, jak to się potoczy. Natomiast mam jedno kluczowe pytanie. Zaraz wrócimy do parady na Placu Czerwonym i innych ciekawych rzeczy związanych z Putinem i Rosją, ale wiesz co? Taka, nie wiem, pewnie zwróciłeś uwagę, no to jest coś, co zawsze przewija się w naszych rozmowach w historii realnej. Jak widzowie pytają, czy Polska i państwa bałtyckie są zagrożone atakiem Rosji, no to odpowiedź jest taka, no dopóki Rosja jest zaangażowana na Ukrainie, no to nie, no bo po co miałaby otwierać drugi front? Jeżeli doszłoby do jakiegoś, nie wiem, no krzywego, nie krzywego, wszystko jedno, jakiegoś zamrożenia frontu, zamrożenia wojny na Ukrainie, rozejmu, zawieszenia broni, pokoju, jak zwał, tak zwał, no to nastąpi ten moment, którego się trochę obawiamy, tak? To znaczy nagle Rosja będzie miała olbrzymią armię, nie będzie miała co z nią zrobić, rozkręcony przemysł zbrojeniowy i pytanie jest, no wprost ci zadaję, czy zakończenie wojny na Ukrainie, takie czy inne, otwiera możliwość dla Rosji uderzenia na wschodnią flankę NATO?
No to uwalnia zasoby, to jest jasne. Zamrożenie konfliktu na Ukrainie rodzi opcję taką, że w głowie Putina i jego otoczenia zaczną się pojawiać głupie pomysły, które mogą dotyczyć właśnie wschodniej flanki NATO i próby przetestowania Trumpa w, tym sektorze. Natomiast jakby mój pogląd po rozmowach z ludźmi, którzy orientują się bardzo dobrze w sprawach bezpieczeństwa i zajmują się polityką bezpieczeństwa polskiego na temat tego właśnie scenariusza, no, uległ pewnej modyfikacji pod wpływem tych rozmów. Krótko mówiąc, chodzi o to, że ewentualne zawieszenie broni, rozejm, czy też próba wycofania jakiejś części sił zbrojnych rosyjskich z Donbasu czy z Zaporoża, panuje takie przekonanie, że każda próba wycofania większego kontyngentu z tamtego regionu spowoduje natychmiastową wolę rekonkwisty ze strony Ukraińców. W sensie oni tą okazję wykorzystają do tego, żeby ponownie na froncie dokonać czegoś, co można nazwać ukraińskim odpowiednikiem operacji Burza, czyli tej Oluja chorwackiej, gdzie w Chorwacji zawojowali zajętą przez Serbów krainę. I to tutaj przykład, wojny znają przykłady po prostu wykorzystywania okazji tego typu do rekonkwisty terenu, zdyskontowania luki, którą tworzy przeciwnik. I to jest też ważne w myśleniu o bezpieczeństwie polskim, żeby nie wpaść znowu w taki szantaż dotyczący bezpieczeństwa, który Kijów stosuje od lat. W sensie rozumiejąc, że Polska i wschodnia flanka jest na przymusie pewnym związanym z Ukrainą, próbuje uzyskiwać coś dla siebie, no właśnie grając tą kartą bezpieczeństwa. Warto mieć świadomość tego, że każde wycofanie Rosjan ze wschodu i południa Ukrainy po prostu będzie rodziło pokusę po stronie ukraińskiej do tego, żeby tej rekonkwisty dokonać. Natomiast co do zasady, jednak mimo wszystko rozejm na Ukrainie to jest okazja do tworzenia zwariowanych pomysłów w głowie Putina w odniesieniu do wschodniej flanki NATO, w związku z czym nie jest to sytuacja wymarzona z punktu widzenia Polski, bo nawet prowadzenie takich działań poniżej progu wojny z użyciem dronów, z użyciem dywersantów, z użyciem migrantów, powiedzmy na granicach ze wschodnią flanką NATO czy z Finlandią, to wszystko jest otwiera się cały wachlarz działań po stronie rosyjskiej. To jest tak, jak mówi generał Andrzejczak, no Rosja jest państwem, które nie potrafi prowadzić wojny na kilku frontach, czy też, jak mówi generał Andrzejczak, w kilku domenach. To jest teza absolutnie słuszna. My widzimy to, po prostu obserwując byłe ZSRR, widzimy, jak Rosja straciła inicjatywę, możliwe, że jej nigdy nawet nie miała, straciła pozycję na południowym Kaukazie, w konflikcie pomiędzy Azerbejdżanem a Armenią o Górski Karabach, gdzie dała się wypchnąć Amerykanom i Turcji z tego procesu pokojowego, ale rezultatem tego jest to, że Armenia w Erywaniu organizuje szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej i deklaruje chęć zbliżenia się z Unią Europejską, po tym jak została wystawiona przez Rosję jako gwaranta jej bezpieczeństwa. Kolejna sprawa to jest właśnie ten reset na Białorusi, który ma bardzo niejednoznaczny wymiar. Z jednej strony to jest dowód wyciągania spod presji i z izolacji międzynarodowej satrapy, jakim jest Łukaszenka, ale z drugiej strony również wpuszczaniem tlenu w ten obszar. Także kolejną sprawą jest mocne zaangażowanie Zachodu w Mołdawii, w utrzymanie i utrwalenie władzy Maii Sandu i zbudowania struktur państwowych w taki sposób, żeby Rosjanie nie mogli tam prowadzić działań ofensywnych przeciwko temu państwu. Bo tutaj też o Mołdawii nie mówimy, ale Mołdawia w tym momencie jest najprawdopodobniej państwem europejskim, które jest poddawane największej presji, jeśli chodzi o sferę cyber, o zagrożenia związane z atakami na infrastrukturę krytyczną mołdawską. To wszystko się dzieje. Natomiast Europie mimo wszystko udało się wybronić Sandu z różnych problemów i przynajmniej kontynuować ten marsz tego państwa w kierunku zachodnim. Także zaangażowanie na Ukrainie, działanie na tym jednym froncie powoduje absolutne oderwanie się od innych zagadnień nie tylko w byłym ZSRR, ale też na świecie, bo przecież przypomnijmy jeszcze Syrię, porzucenie Asada na pewnym etapie dogadania się Turcji z Ukraińcami, z Amerykanami, żeby dokonać zmiany reżimu i z Izraelem, żeby dokonać zmiany reżimu w Damaszku. Kolejny przykład to jest Afryka Subsaharyjska, gdzie Mali, działania Tuaregów w sojuszu z Ukraińcami i z Francuzami, czy dżihadystów też równolegle, którzy korzystają ze słabości po prostu prywatnych firm wojskowych. RSA, czyli ta cała frankofońska Afryka Subsaharyjska, której rekonkwisty z kolei próbuje dokonać Francja ze swoimi współpracownikami. To wszystko jest właśnie dowód na to, o czym mówi generał Andrzejczak, czyli o tym, że Rosja po prostu zaangażowana na jednym teatrze w dużej skali nie potrafi po prostu działać gdzie indziej w sposób efektywny. Nawet jeżeli takie działania podejmuje, to nie są one wystarczająco satysfakcjonujące. I w związku z tym uwolnienie tych zasobów na Ukrainie no, będzie rodziło pewne problemy i wyzwania dla Polski wschodniej flanki NATO.
No tak, to jest właśnie ten stały polski dylemat. No, chcielibyśmy, żeby ta wojna się skończyła, no bo ludzie giną, kompletnie bez sensu z mojej perspektywy, bo to przypomina pierwszą wojnę światową przy użyciu dronów. Ale z drugiej strony oczywiście to zwalnia jakiekolwiek zawieszenie broni i siły rosyjskie. Dylematy takie są polskie. Jeszcze dwa argumenty, których Financial Times nie podaje, ale które ja bym chciał prosić cię o komentarz, które mogą pchać jednak Putina do tego, żeby no, kończyć tą wojnę w taki czy inny sposób. Oprócz właśnie tego impasu na froncie. Pierwszy. BBC w połączeniu z rosyjskimi niezależnymi portalami policzyło, ile tak naprawdę jest strat rosyjskich i to jest naprawdę zastraszające. Toczyło się 350 tysięcy spraw spadkowych, czyli to jest minimum tyle zginęło, do tego trzeba dodać zaginionych plus żołnierzy tych republik dwóch separatystycznych, to mamy prawie 500 000 ofiar śmiertelnych. Do tego dodajmy setki tysięcy okaleczonych, rannych, może po prostu Rosja jednak ma jakiś próg bólu, to jest jedna sprawa, a druga sprawa, mamy jakieś doniesienia ostatnio o jakimś jednak dużym zamieszaniu wewnątrz reżimu, że inni członkowie tego reżimu są coraz bardziej negatywnie nastawieni do Putina. Putin ma jakoś podobno ostatnio, boi się puczu, nie pojawia się często publicznie. Co ty myślisz o tych dwóch argumentach? Może to są też dodatkowe argumenty za tym, żeby kończyć?
Ten czynnik ludzki rzeczywiście należy brać pod uwagę. To jest coś, co też w przypadku Ukraińców funkcjonuje jako zagadnienie. Ukraińcy, budując te swoje kalkulacje nowe rachuby dotyczące zatrzymywania Rosjan na linii, tak zwanej linii rozgraniczenia, tworzenia tej szarej strefy 60-70-kilometrowej, w którym mieleni są żołnierze rosyjscy, no oni po prostu prowadzą jakieś kalkulacje, które mają pokazać, jaka liczba ofiar może skłonić po prostu Putina, jaka liczba ofiar miesięcznie może skłonić Putina do podjęcia realnych pertraktacji. Także tutaj zgoda. Ja się wierzę w to, że te zasoby demograficzne Rosji są ogromne, szczególnie jeśli chodzi o zderzenie tych zasobów demograficznych z Ukrainą, która ma również problemy mobilizacyjne, busyfikuje ludzi, przymusowo po prostu wciela do armii, próbuje prowadzić jakąś dyskusję na temat tego, jak żołnierzy demobilizować, jakie mają być przejrzyste reguły gry po prostu, gdy ktoś idzie do sił zbrojnych. Czymś powszechnym na Ukrainie jest werbunek, czy też busyfikacja mężczyzn powyżej 50 roku życia. Także to wszystko jest też dla nich problemem. Natomiast Rosja nie jest oczywiście wolna od kwestii kalkulowania tego, jaki to ma wymiar demograficzny. No te zasoby, oczywiście ta polityka zasobów ludzkich, ona prowadzona jest w sposób taki bardzo darwinistyczny. Pamiętamy grupę Wagnera, która czyściła zonę, czyli więzienia z osadzonych, którzy szli na front, ginęli tam i w ten sposób zwalniali kojo dla nowych osadzonych. Werbowani są ludzie z Republik z Północnego Kaukazu, czyli ludność muzułmańska, która potencjalnie jest też zagrożeniem dla Rosji jako powiedzmy ludność, która nie musi podzielać wizji tego, jak Rosja funkcjonuje. Ale no też liczba ludzi wkładanych do maszynki, do mięsa też jest skończona. Tam są jakieś granice tego. W sensie, jeżeli rzeczywiście te liczby przedstawione przez BBC mają pokrycie w rzeczywistości, a nie są rezultatem myślenia życzeniowego, no to nawet kontrolując państwo, dokręcając śrubę, nawet kontrolując media, zamykając internet, bo przecież to wszystko widzimy w Rosji, tak? Jakby ograniczenia dotyczące łączności internetowej i dostępu do sieci, to te kalkulacje Ukraińców, one są mądre, inteligentne i sensowne, dotyczące tego po prostu takiej analizy tego, ile trzeba zmielić Rosjan w maszynce, żeby po prostu zaczęli myśleć poważnie o rozmowach. Ukraińcy podchodzą bardzo realistycznie do percepcji Rosjan, jeśli chodzi o skłonność do prowadzenia realnych pertraktacji. Rozumieją bardzo dobrze to, że musi dostać mocno po twarzy przeciwnik, żeby w takich pertraktacjach chcieć brać udział. Także ta kwestia demograficzna absolutnie ona jest czynnikiem w grze. Oczywiście Rosjanie mają duże możliwości, natomiast to nie jest tak, że to się zupełnie nie liczy.
No dobrze, a to, że coś się sypie wewnątrz reżimie, że już po 4,5 roku oligarchowie mają dosyć tego, że nie mają dostępu do swoich kont na Cyprze i willi w Marbei?
Oligarchowie zostali bardzo dawno temu, mówiąc brutalnie, przez Putina przy tym powtórnym podziale własności związanym z przejęciem Jukosu. To jest w wizji Putina oligarchowie są złodziejami, którzy nie mogą być częścią, równoprawną częścią aparatu bezpieczeństwa, który rządzi państwem. Te wszystkie pogłoski dotyczące rozłamu w reżimie, ja już je słyszałem po wielokroć od początku wojny, że Putin miał umrzeć, że puchnie, że się źle czuje, że za chwilę odejdzie, bo musiał wycofać wojska spod Kijowem. Myślę, że ta śruba w reżimie jest na tyle dobrze dokręcona, że on akurat puczu to obawiać się nie musi. Ludzie też pamiętają rozprawę z Prigożynem i to, jak został potraktowany na pewnym etapie budowania swoich ambicji politycznych. Poza tym też warto pamiętać o tym, że ten cały układ wokół Putina polegający na funkcjonowaniu klanów rodzinnych, branżowych w sensie takim, że na przykład jest klan prokuratora generalnego, klan szefa FSB, rodzina Putina, ten układ jest powiązany ze sobą całą siecią zależności, które powodują, że upadek Putina musiałby też po prostu dokonać przetasowań w tym całym otoczeniu jego. A układy takie układy władzy branżowe, czy też biznesowe, czy też rodzinne, one są bardzo konserwatywne i zachowawcze, jeśli chodzi o jakąkolwiek zmianę. Te wertykale, czyli pionowe struktury władzy, w których właśnie jak wyjmie się jeden element, to zaczynają się sypać, one mają bardzo konserwatywne podejście, jeśli chodzi o zmianę.
To prawda. Ja czytałem właśnie taką analizę teraz, że tym razem to już na pewno się reżim posypie. Ja mówię, kurczę, który raz ja to już słyszę. Dobrze, to teraz mam pytanie do ciebie, nasz drogi gościu, o samą paradę w Moskwie. Jakie wrażenia, jak ci się to wszystko podobało? Ja mam takie pierwsze wejściowe, przyglądałem się trochę Putinowi i wiesz co, szukam dobrego słowa. Wydawał mi się trochę zmechacony taki. Przygaszony, jakiś taki zapadnięty. Ja wiem, że to jest już starszy pan, no ale nie tryskał energią, delikatnie mówiąc. Jakieś kępki siwych włosków tutaj, słaby głosik, coś nie bardzo dobrze z Władimirem Władimirowiczem.
No to nie była manifestacja potęgi. No to jest jednak to zagrożenie dronowe, które wygenerowali Ukraińcy tą w przestrzeni medialnej, ale też poprzez fakty, no bo nawet jeden dron, który spada 6 km od Kremla, jest zagadnieniem. Ta parada była naprawdę najbardziej żenująca, jeśli chodzi o obecność zagranicznych gości i sprzętu, który był tam obecny od lat. To jest, ja pamiętam jeszcze z 2005, 2006, 2007 roku, kiedy Putin był na fali takiego odprężenia z Zachodem i zapraszał znacznych gości z zachodniej Europy, którzy przyjeżdżali, stali obok niego na tym Placu Czerwonym. No to jest to, co się dzieje teraz, jest cieniem tamtego wydarzenia, cieniem, który jest obserwowany oczywiście przez dużego brata, jakim są Chiny dla Rosji. To jest takie potwierdzenie tego klientelizmu rosyjskiego wobec Pekinu. Ta parada była rzeczywiście upokarzająca wręcz dla Putina, nawet to takie mądrzenie się Łukaszenki, który zaczął spekulować na temat tego, dlaczego tych gości jest tak mało, no chciał być miły, nie wyszło, wyszła kłopotliwa sytuacja, no Putin musiał go szybko doprowadzać do porządku w tych jego rozważaniach na temat tego, dlaczego nie ma tylu gości na paradzie. Putin rzeczywiście też się starzeje, no on w sposób oczywisty ma też dylemat wieku, to zostało ujawnione podczas tej jego rozmowy z Xi Jinpingiem, która wyciekła we wrześniu ubiegłego roku, jak oni zaczęli spekulować na temat tego, czy można dożyć do 160 lat, to jest, może brzmi śmiesznie, ale najprawdopodobniej Putin jest opętany taką wizją biotechnologii i tego, czy można przedłużyć jego życie o jeszcze kilka dekad, żeby on mógł dopiąć tego swojego dzieła, które postrzega jako odbudowę ZSRR. Natomiast on nie jest wolny od procesu starzenia się, nie jest wolny od procesów związanych z takim demencją, powiedzmy, która powoduje jednak inne spojrzenie na rzeczywistość i jakby odchodzeniem w obszary, w których myśli się o kwestiach ostatecznych, kiedy eschatologia zaczyna odgrywać ważną rolę. Także tutaj ten wiek na pewno też wpływa na jego postrzeganie wojny i to nie jest bez znaczenia. I fakt, że ta parada jest tak skromna i tak żenująca, też nie jest bez znaczenia dla Putina.
No tak, rzeczywiście. Muszę powiedzieć, że porównując to z tymi poprzednimi paradami, było to bardzo blade. 45 minut spędził tam w ogóle, zwiał potem do limuzyny w przyspieszonym tempie, jakieś dziwne miny robił, ale wiesz co, chciałbym przytoczyć ci taką opinię Twitterowicza ukraińskiego, który jest bardzo popularny, Antonego Geraszczenko, który tutaj napisał tak. W mojej opinii wczorajsza defilata była punktem zwrotnym, być może wielu ludzi nawet tego nie uchwyciło, ale po raz pierwszy Putin pokazał publicznie swoją słabość i niezdolność do obrony własnej własnej stolicy, no bo przecież pamiętaj, że Trumpa musiał, to już ja dodaję, prosić o pomoc i to Trump załatwił trzydniowy rozejm, żeby Ukraińcy nie bili po Placu Czerwonym i świetnie go strollował Zełenski. Widziałeś ten dekret Zełenskiego. Zezwalam na paradę. To było bardzo, bardzo, bardzo według tutaj tego komentarza upokarzające. Był to policzek i publiczne upokorzenie Putina. I słaby car, ośmieszony, z którego się nabijają, nie może być carem, no bo wtedy już nie może sprawować swoich funkcji. Więc Ukraina przetrwała najgorsze, a teraz kłopoty dla Rosji. Co ty myślisz o takim komentarzu?
No on jest jednak pisany z pewnej perspektywy. Ja sobie nie wyobrażam, żeby Anton Geraszczenko napisał coś innego. On od pierwszego dnia wojny prowadzi na Twitterze politykę informacyjną proukraińską, nie odbierając oczywiście zasług Ukrainie w odbieraniu powagi Putinowi i upokarzaniu go, czołganiu go. To jest wszystko faktem. Ukraina wykonała ogromną robotę, jeśli chodzi o przeczołganie Rosji i samego Putina, pokazanie mu jego granic, tego, że nawet dysponując oreśnikami nie ma władzy absolutnej nad byłym ZSRR, a tym bardziej nad Ukrainą. Wygenerowanie ceny ogromnej tej wojny przez Ukraińców dla Putina, to wszystko jest faktem. Natomiast ja jestem daleki od entuzjastycznego oceniania tweetów ludzi budujących ten taki stratkom czy narracje ukraińskie, w których oni mówią, że coś jest przełomowe, bo po raz pierwszy car został upokorzony. Tych po raz pierwszy było już bardzo wiele. Łącznie z tym jak momentem, kiedy jeszcze przed wojną Putin wyprowadził się do Soczi, aby tam przetrwać COVID. I to też było objawem jego słabości i takim dowodem na to, że on po prostu nie ma kompetencji do tego, żeby, czy na przykład wycofanie się, wyjazd z Moskwy podczas puczu Prigożyna też było interpretowane jako ten moment, w którym on dał wyraz swojej słabości i za chwilę go zostanie obalony. Oczywiście to, co jest faktem, to jest wrzenie na telegramach, które są związane z takimi sferami spec-służbowo-wojskowymi i to mówimy o takich sferach nie na najwyższym szczeblu, tylko na stopniu pułkownika, czy powiedzmy majora, czyli tego betonu spec-służbowo-wojskowego, który negatywnie ocenia to, jak ta wojna przebiega i to, jak jest prowadzona, to jest faktem, to jest zawsze też papierek lakmusowy, pokazujący te nastroje w tym sektorze bardzo ważnym dla Putina, czyli w tym sektorze, bo Putina nie interesuje to, co dzieje się w opozycji, która w Rosji nie istnieje, czy wśród ludzi, którzy mają sprzeczne z reżimowymi poglądami. Interesuje go to, jakie są nastroje w sektorze bezpieczeństwa, czyli w służbach i w wojsku. To, czy ci oficerowie, czy też ta powiedzmy klasa średnia, ta nowa opliczna, czy ona popiera władcę, czy też zaczyna mieć wątpliwości. I te nastroje no, na Telegramie bywają różne. No, często tam są wyrażone opinie bardzo negatywne na temat tego, jak jest prowadzona wojna przeciwko Ukrainie. Natomiast nie kupuję tej narracji Raszczynki, który mówi o tym, że to jest po raz pierwszy car okazał słabość. Putin wielokrotnie okazywał słabość. Jego marsz na Kijów był jedną wielką słabością, która ujawniła kartonowość imperium, które marzy o odbudowie do granic byłego ZSRR. I to jest po prostu jeden z kolejnych aktów tego, tej słabości. Rzeczywiście warto obserwować to, gdzie są granice w siły rosyjskiej i tutaj Ukraina odgrywa kluczową rolę w pokazywaniu właśnie światu tego, gdzie ten król jest nagi, gdzie ta siła jest pozorna po prostu po stronie rosyjskiej.
No dobrze, żeby zamknąć temat możliwego pokoju, czy też zawieszenia broni, zakończenia, zamrożenia, jak zwał, tak zwał, wojny na Ukrainie, pytałem o możliwość ataku Rosji na wschodnią flankę, gdyby udało się zawrzeć jakieś porozumienie i zapchnąć ten front ukraiński, to teraz zapytam o inną jeszcze możliwość, a być może to będzie tylko to, co Jacek Bartosiak nazywa pierdyszką, czyli po prostu dogadają się, może za miesiąc, może za tydzień, może za dwa miesiące, zawieszą wojnę, ale będzie to samo, czyli taka przerwa, pauza, jak między rokiem powiedzmy 14 a 22. Dozbroją się obie strony i będzie trzecia runda, no bo gdyby tak się zakończyło, to obie strony byłyby trochę, zwróć uwagę, niezadowolone. Nie udałoby się zrealizować projektu Noworosji i zdobyć Donbasu Putinowi, a z drugiej strony Zełenskiemu i Ukraińcom nie udałoby się odbić Krymu i tego pasa, który łączy Rosję wzdłuż Morza Azowskiego z Krymem. Wiesz, w historii świata, jak takie były wojny nierozstrzygnięte, to z reguły była kolejna runda. Czy widzisz możliwość, że nie wiem, za kilka lat to po prostu będzie trzecia wojna ukraińsko-rosyjska?
To jest bardzo realny scenariusz, ale on zależy od tego, jak ten czas w przerwy wykorzysta Ukraina. W sensie, jeżeli Ukraina poszłaby drogą Korei Południowej, czyli modernizacji, budowania jakichś własnych czeboli, nawet powiedzmy pokorumpowanych, ale takich, które w sposób efektywny potrafią tworzyć różne rodzaje uzbrojenia. Zauważ, no, Korea Południowa jest państwem, które po wojnie z Koreą Północną było uznawane za potencjalną ofiarę Korei Północnej. Ja pamiętam jeszcze, jak opisywałem swojego czasu w jednym z tekstów analizy, które się najbardziej nie trafne analizy, które były publikowane przez renomowane ośrodki czy uniwersytety, to pamiętam analizę Uniwersytetu Harvarda, który mówił, że Korea Północna zjednoczy się z Południową, ale pod przywództwem Korei Północnej, czyli Fenian narzuci komunizm i opresyjny system południu. Tak się nie stało. Korea Południowa umocniła swoją gospodarkę, stransformowała ustrój polityczny w kierunku demokratycznego, czebole przerobiła w nieźle funkcjonujące koncerny państwowe, eksportuje technologie atomowe, cywilne, ma własny model czołgu, który eksportuje i który nawet my kupujemy, ma w artylerię precyzyjną, porównywalną parametrami z HIMARSami, ma swój własny samolot szkolno-bojowy i myśliwski, który też Polska rozważa, żeby go zakupić w przyszłości. Jeśli Ukraina podąży tą drogą i zbuduje wokół się, nie pogrąży się w złodziejstwie, tylko które jest faktem na Ukrainie, na najwyższych szczeblach władzy, tylko jeżeli podąży szlakiem rzeczywiście realnej modernizacji państwa i realnego zbliżania się do Unii Europejskiej poprzez reformy, czy też screening prawa wewnętrznego do standardów unijnych, zbuduje to, o czym mówi Zełenski też, zbuduje przemysł wojskowy, który będzie eksportował w świat nowoczesne technologie, umocni tą linię rozgraniczenia, umocni tą strefę śmierci szeroką na 60-70 kilometrów, to Rosjanie po prostu nie będą w stanie przeprowadzić kolejnej wojny w sposób skuteczny. To wszystko jest do zrobienia. Jeżeli dojrzałość elit politycznych ukraińskich okaże się na wystarczająco wysokim poziomie, to trzeciej wojny ukraińskiej być nie musi. To wszystko zależy od tego, jak Ukraińcy wykorzystają czas po wojnie. Czy będzie masowa emigracja za granicę w celu poszukiwania lepszej pracy i lepszych pieniędzy, czy wręcz przeciwnie, dojdzie do powrotu kapitału i powrotu mózgów po prostu na Ukrainę. Ukraina ma potencjał do tego, żeby zbudować się po wojnie na swoich warunkach. To była najbogatsza Republika Sowiecka, to był mózg Sojuza, który słynął z nauk ścisłych, z przemysłu rakietowego, który miał drugą najważniejszą Akademię GRU na terenie w Kijowie. To jest państwo, które absolutnie ma wszelkie predyspozycje do tego, żeby się odbudować po wojnie na swoich warunkach i doprowadzić do tego, że trzecia wojna rosyjska nie wybuchnie, że ten konflikt będzie zamrożony dokładnie na takich samych warunkach jak pomiędzy Koreą Północną a Południową, z incydentami, z jakimiś ostrzałami, z gorącymi aktami w dywersji wojny na przykład na Morzu Azowskim czy na Morzu Czarnym, natomiast mimo wszystko w jakimś, powiedzmy, bezpieczeństwie, no bo umówmy się, sytuacja Korei Południowej nie jest sytuacją złą. To jest absolutnie wydajne państwo, wydajna gospodarka, eksporter broni, eksporter technologii nuklearnych, eksporter nowoczesnych aut, nowoczesnego sprzętu ETV, AGD, elektroniki, w zasadzie tylko pozazdrościć temu, jak Seul wykorzystał po prostu ten czas po wojnie z północą, po okresie transformacji ustrojowej, demokratyzacji. To wszystko jest w zasięgu Ukrainy, najprawdopodobniej nawet w jeszcze większym zasięgu Ukrainy, bo to jest państwo położone blisko centrum cywilizacyjnego, które jest atrakcyjne, czyli Unii Europejskiej. Państwo, które uczciwie przeprowadzając reformy, może liczyć na zasilanie funduszami europejskimi, czy też funduszami, które zasilana pieniędzmi z G7 czy z MFW. Także to wszystko zależy od Ukrainy. Jeżeli to pójdzie w kierunku taśm Mindicza, czyli kryminalnego omawiania interesów pomiędzy najważniejszymi osobami w państwie, to trzecia wojna jest pewna. A jeśli po prostu rzeczywiście elity ukraińskie będą myślały o budowaniu państwa, to trzecia wojna może być tylko po prostu pewną takim, pewnym chochołem, który krąży po prostu w publicystyce.
No tak, jak Ukraina będzie silna, to nie będzie wojny, a jak będzie słaba, to będzie. Myślę, że nie aż tak w takiej skali, ale też dotyczy trochę naszych dylematów. Ja jestem też zwolennikiem hasła Trumpa, co ciekawe, pokój przez siłę.
Absolutnie. No Ukraińcy to realizują. Co więcej, żadne państwo nie jest skazane na gnicie po prostu w jakimś rozkładzie korupcyjnym, czego też przykładem jest Polska do pewnego stopnia. Przez 30 lat zbudowaliśmy autentyczne państwo, które jest zaliczane do 20 gospodarek, jest 20 gospodarką świata. No to jakby to są fakty. To samo na przykład dotyczy Rumunii. Rumunia była państwem ekstremalnie skorumpowanym. Powołanie odpowiednich instytucji antykorupcyjnych i ustawodawstwa, które antykorupcyjnego, spowodowało, że to państwo poziom korupcji zmniejszyło. No oczywiście tam ta korupcja nadal jest wysoka, natomiast nie jest już Rumunia pakietowana razem z Bułgarią na przykład w tych kategoriach. I to samo dotyczy Ukrainy. Nie ma czegoś takiego jak uwarunkowania dane raz na zawsze, czego dowodem jest Korea Południowa, Rumunia, Polska, wszystkie te państwa, które transformowały się po komunizmie czy po wojnach bardzo krwawych.
Tak jest, tak jest. No dobrze. Czy się wojna skończy na Ukrainie, czy nie, zobaczymy. W najbliższych może już czasie się ta sprawa rozstrzygnie. Coś drgnęło, to tyle odnotowaliśmy. A teraz chciałbym ci, nasz drogi gościu, przeczytać tweeta Trumpa i poprosić o komentarz. Wdzięczne zadanie. Uwaga. Właśnie zabezpieczyliśmy uwolnienie trzech polskich oraz dwóch mołdawskich więźniów z białoruskiego i rosyjskiego aresztu. Dzięki mojemu specjalnemu wysłannikowi prezydenckiemu Johnowi Cole udało się mocno naciskać, aby to uwolnienie się odbyło. Mój przyjaciel, prezydent Karol Nawrocki z Polski, spotkał się ze mną we wrześniu ubiegłego roku i poprosił mnie pomóc w uwolnieniu Andrzeja Poczobuta. Dziś Poczobut jest wolny dzięki naszym wysiłkom. Stany Zjednoczone dotrzymują słowa wobec swoich sojuszników i przyjaciół. Dziękuję prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence za jego współpracę i przyjaźń. Jakże miło, Donald Trump. Okej, rozbierzmy to na czynniki pierwsze. Powiedz mi, to kto właściwie wydobył Poczobuta? Amerykanie, Polacy, Białorusini, Rosjanie? Czy to jest jakiś joint venture?
Nie no, to co pisze Trump, to jest półprawda, jak zawsze zresztą. On eksponuje tą rolę Ameryki, sprzęt jest zawsze najlepszy, jego działania są zawsze najbardziej błyskotliwe, pokój jest w zasięgu ręki, odbudowa Gazy, zbudowanie tam Riviery jest w zasięgu ręki, pokój na Ukrainie może być zawarty w 48 godzin. Tak samo jest i w tym przypadku. Oczywiście Amerykanie odegrali ważną rolę przy uwalnianiu Poczobuta, natomiast nie zasadniczo. Ja nawet odtwarzając kulisy tego uwalniania Poczobuta na łamach wirtualnej Polski długim i dość szczegółowym tekście relacjonującym krok po kroku, jak do tego doszło, bardzo wyraźnie zaznaczałem opinię moich rozmówców o tym, że Amerykanie wyrażali wręcz na pewnym etapie dezinteresowanie Poczobutem. Trzeba było im bardzo brutalnie przypomnieć. Pewnie wyłapałeś ten moment, jak jedna z wymian dokonywała się z dużych wymian, gdzie wyszła między innymi jedna z liderek opozycji białoruskiej, pani Maria Kołesnikowa. To ona przekroczyła granicę ukraińsko-białoruską, a nie dotarła do Polski. No to był między innymi manifestacja ze strony też Polski, że po prostu nie będziemy jedynie tutaj asystentem od logistyki w tych wymianach i że domagamy się czegoś więcej. Bardzo mocno był grany ten argument Ankary, czyli dostarczenia Rubcowa do Ankary, żeby Amerykanie mogli tej wymiany dokonać i przygotować grunt przed Alaską, bo tamta wymiana oczywiście ona przygotowała, Ankara przygotowała grunt do Alaski, a Białowieża ma przygotować grunt do spotkania Łukaszenki z Trumpem, albo na Radzie Pokoju, albo wręcz w Waszyngtonie w Białym Domu. Natomiast czynnikiem zasadniczym, który wpłynął na tą wymianę, był fundusz wymiany, czyli tak zwany abmienny fond, który zapełniła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a później działania Agencji Wywiadu, które doprowadziły do tego, że ten abmienny fond stał się atrakcyjny dla Białorusinów, ale nie tylko, bo był atrakcyjny również dla Rosjan i dla Kazachów, ponieważ w abmiennym fondzie znalazł się oficer wywiadu kazachskiego, Anuar Otumbajew, tak, dobrze mówię, i między innymi żona oficera wywiadu rosyjskiego, który stacjonuje w Naddniestrzu, zatrzymana w Kiszyniowie na lotnisku za próbę skorumpowania strażnika granicznego, no plus najważniejsza osoba, czyli Bucjagin, który miał trafić na Ukrainę, ale trafił do Rosji, to jest ten tak zwany naukowiec-komunikator, który po prostu jeździł po Europie i opowiadając o swoich pracach na Krymie uzasadniał aneksję, co było dla Ukraińców bardzo ważne, żeby go w końcu przyskrzynić i pokazać, że takie działania są niedopuszczalne. Także zapełnienie tego abmiennego fondu było warunkiem podstawowym i warunkiem koniecznym do tego, żeby do wymiany mogło dojść. Trump się przechwala jak zwykle, nie podkreśla oczywiście, no tutaj też ta rola Karola Nawrockiego, prezydenta Nawrockiego jest ogromna, no bo ta presja, czy też przypominanie Trumpowi za każdym razem, że poczobut jest dla nas ważny, to się wszystko pojawiało na spotkaniach prezydenta Nawrockiego z Trumpem. Natomiast myślę, że uczciwsze ze strony prezydenta Trumpa byłoby pokazanie większej liczby czynników, które wpłynęły na to, że Andrzej Poczobut znalazł się w Polsce.
Oczywiście, oczywiście. Chociaż mówiłem to już, ale powtórzę jeszcze raz. Wolałbym, żeby nie musiał Nawrocki dzwonić do Trumpa i prosić o pomoc, tylko żeby sam to załatwił z Łukaszenką. Trochę wiesz, no wyobraź sobie, że gdyby Ameryka coś chciała od Meksyku i musiała dzwonić do Polaków, pomóżcie, no nie radzimy sobie sami z naszym najbliższym sąsiedztwem, no to byłoby katastrofa z perspektywy Ameryki, a my się podniecamy tym, że nie potrafimy we własnym najbliższym sąsiedztwie na terenach byłej Rzeczypospolitej obojga narodów wyegzekwować wolę Warszawy i musimy prosić wuja sama o ratunek. No,
ale w tym tekście w Wirtualnej Polsce to jest taki moment też opisywany przez moich rozmówców, moment, w którym Łukaszenka deklaruje Polakom, że ja nic od was nie chcę. W zasadzie nic od was nie chcę. Rzeczywiście Polacy próbowali na niego naciskać na przykład zamrożeniem wszelkich kontaktów do momentu wypuszczenia Poczobuta. Tylko problem polega na tym, że Łukaszenka po 20 roku, po wielu kryzysach, po kryzysie, w którym musiał, jego władza została zachwiana tymi protestami w 20 roku, później wybuchła wojna, on musiał wymyślić jakoś na nowo ten swój model rozwoju, model funkcjonowania na terenie tutaj między Polską a na Rosją. No i on ten model wymyślił, no po prostu nawiązał kontakty z globalnym południem, zacieśnił współpracę z Koreą Północną wojskową, otworzył się na Stany Zjednoczone, korzystając z tego, że Trump jest w Białym Domu i że ma ochotę na to, żeby Białoruś zapewniała pewną podaż nawozów potasowych na świecie, albo stała się korytarzem do tranzytu surowców energetycznych. To wszystko, też białoruskie rafinerie przerabiają przecież surową ropę rosyjską, w związku z tym, że Ukraińcy pobombardowali znaczną część rafinerii na terenie Rosji, to ta infrastruktura w Mozyrzu, no ona jest strategiczna w tym momencie, a jest bezpieczna. Także tutaj Łukaszenka wypracował ten pewien model, w którym rzeczywiście to, no ci moi rozmówcy mówili, że to ich zmroziło w momencie, gdy powiedział, że on nic od nas w zasadzie nie chce. I okazało się to opinią prawdziwą do pewnego stopnia. Także należy się cieszyć z tego i tak co mamy, tego, że Poczobut w końcu jest wolny. Miejmy nadzieję, że zmieni zdanie i nie będzie realizował tego, co wyraził w rozmowie z redaktorem Falonem w Wirtualnej Polsce, że nie będzie chciał wrócić po prostu na Białoruś, bo w ten sposób może zaprzepaścić wysiłek polskiego aparatu bezpieczeństwa. No ale to jest jego wybór, jest wolnym człowiekiem, oczywiście, może robić co chce.
Oczywiście. No dobrze, ostatnia sprawa, którą chciałem cię dzisiaj zapytać, jest bardzo interesująca mapa, którą teraz państwu pokażemy na ekranach. Jest to mapa, która pokazuje, ilu Ukraińców i uchodźców ukraińskich znalazło się i jest obecnie w krajach europejskich zarejestrowanych. I teraz posłuchajcie, drodzy Państwo i nasz gościu. Jesteśmy drudzy, co ciekawe. Najwięcej jest Ukraińców w Niemczech, bo to jest 1,274,955, co do sztuki zostali policzeni. W Polsce jest 961,405 i trzecie są Czechy i tu już znacznie mniej, bo niecałe 400,000. W sumie na terytorium całej Unii Europejskiej 4,329,970, czyli na 1000 Europejczyków jest 9,6 Ukraińca. Mało czy dużo? To jest moje pytanie do ciebie, bo wydaje mi się, że jeżeli patrzeć na debatę w Polsce, to bardzo mało, bo je czasami można spotkać, że w samej Polsce są 4 miliony. Tu się okazuje, że 900,000, a w całej Unii Europejskiej są 4 miliony. Z kolei moje własne doświadczenia, jak chodzę po ulicach polskich miast, też wskazują, że chyba więcej niż te 900,000. O co chodzi? Jakie są twoje szacunki?
Znaczy, te liczby też trzeba odnieść do tego, ile ludności mają poszczególne państwa, bo to, że w Niemczech jest ponad milion, no to trzeba nanieść na to, że Niemcy są państwem znacznie bardziej ludnym od Polski. Tu przypadek Czech jest szczególny, bo przecież ta liczba w stosunku do liczby mieszkańców Czech jest ogromna. Ta liczba, którą podałeś. W przypadku Polski też no, relatywnie tych Ukraińców jest dużo. No, nie ma co tutaj ukrywać. Oni tutaj funkcjonują. Jakoś się odnaleźli, zakorzenili po prostu w Polsce. Z punktu widzenia, znaczy w zasadzie największy dramat to jest z punktu widzenia Ukrainy, ewentualne ich pozostanie na terenie Unii Europejskiej. To jest pytanie otwarte, bo był taki moment, w którym Zełenski wręcz zachęcał ludzi, szczególnie zimą, jak były problemy energetyczne, do tego, żeby wyjeżdżali do Unii Europejskiej. Znaczy to nikt tego nie ukrywał specjalnie w Kijowie, że to ten wyjazd zdejmuje też część obowiązków z państwa ukraińskiego wobec tych obywateli. Natomiast po wojnie to będzie ogromny problem dla Ukrainy. To, że nie będzie miała ludzi w wieku produkcyjnym, czy też takich, którzy są najbardziej korzystni dla państwa na swoim terenie. Ja nie wierzę w to, że ci ludzie wrócą masowo na teren Ukrainy. Pewnie będą transferować kapitał zarobiony tutaj, tak jak Polacy transferowali kapitał zarobiony w Wielkiej Brytanii czy w Irlandii. Natomiast to jest jeden z największych sukcesów Putina, to prowadzenie do zapaści demograficznej na Ukrainie. Stworzenie z kraju 49-milionowego w 91 roku państwa, które ma poniżej 30 milionów mieszkańców w tej chwili. To jest coś, co jest też ogromnym wotum nieufności wobec elit ukraińskich, które sprawowały władzę po 91 roku. To taka zapaść i wydrenowanie kraju z obywateli.
Tak, ja nie przez przypadek, wiesz, zadałem ci to pytanie na koniec, no bo mówiliśmy dzisiaj o tym, że może skończy się wojna. Okej, ale właśnie w ramach końca tej wojny jest podstawowe pytanie. Wrócą czy nie wrócą?
Ja raczej spodziewam się odwrotnego kierunku, odwrotnego trendu. Zdjęcie ewentualnych przepisów restrykcyjnych na mężczyzn, które wynikają z mobilizacji i z potrzeby zapełniania szeregów armii. Liberalizacja tych przepisów pewnie spowoduje, że ci mężczyźni albo zaczną łączyć się ze swoimi kobietami, żonami, które przebywają za granicą, albo po prostu pojadą szukać roboty na zachód. Także raczej obstawiam ten kierunek.
Myślę, że masz rację. Moim i Państwa gościem był Zbigniew Parafianowicz. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Zachęcam, skorzystając z okazji i z Twoich zasięgów, zachęcam do oglądania również podcastu Bez Doktryny, który prowadzę razem w Wirtualnej Polsce z Markiem Magierowskim. Powoli się rozwijamy. Bardzo serdecznie zapraszam do nas na kanał.
Tak jest. Bez Doktryny, Magierowski i Parafianowicz, Dobry i Zły Policjant. Role tak są jest. Obsadzone. Domyślcie się, kto jest kto. A ja przypominam,
obsadzone
że...
Obsadzone i płynne.
Tak, dokładnie. Jak to w XXI wieku. Ale mówiąc poważnie, no to oczywiście tak, 26 we wtorek maja, czyli już niedługo, za dwa tygodnie, widzimy się razem z panem Zbigniewem Parafianowiczem, już nie panem, przepraszam, ale tak to przyzwyczajenie, ze Zbyszkiem. Zapraszamy was serdecznie. Kino Wisła, godzina 20, wtorek 26, wielka premiera książki Kłopot z Zełenskim. Najpierw podebatujemy, potem podpowiadamy na wasze pytania, a potem aż do białego rana Zbyszek będzie podpisywał.
Takie balety nietypowe.
Tak, swoje książki. Okazja wyjątkowa, bo 10 dni przed premierą już będziecie Państwo mieli książkę w rękach z podpisem autora, a więc zapraszamy serdecznie do Warszawy 26 maja.
Tak jest.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Dziękuję Państwu bardzo za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Dziękuję, że jesteście z nami. Przypominam, że trwa akcja 800 tysięcy subów dla Historii Realnej, także subujcie, lajkujcie, komentujcie. Dzięki za wsparcie na Patronite i na YouTubie i cegiełkami, bakrzyszami, realkami, zychówkami. Tu są różne pomysły naszych widzów na live'ach o godzinie 12. Bardzo za to dziękuję. Dzięki Państwu zachowujemy niezależność. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Partnerem technologicznym jest Lantry, dystrybutor sprzętu marki Apple. Aha, a ja przypominam, że w naszej księgarni internetowej historiarealna.pl czeka na Was książka naszego dzisiejszego gościa Kłopot z Zełenskim i wszystkie książki zostaną oczywiście przez Zbyszka podpisane. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów diety K. Jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.